Zaprasza Joanna Komulka.
A niedzielnym gościem Radia Z Robert Biedroń, europoseł Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, pani redaktor, i dzień dobry państwu.
Panie pośle, 100 dni solidarności w walce z koronawirusem ogłosił wczoraj Mateusz Morawiecki, premier Mateusz Morawiecki. Premier odmraża też sklepy przed świętami, niektóre branże jednak zostaną zamknięte. To pana zdaniem dobry krok, żeby ratować polską gospodarkę?
No to będzie kolejne 100 dni samotności Polek i Polaków, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości teoretycznie i praktycznie zostawił Polaków samych. Teoretycznie, ponieważ nie przygotował nas na drugą falę koronawirusa, a praktycznie tysiące ludzi traci pracę. Dzieci nie mają dostępu do normalnego nauczania. Rodzice są tym zmęczeni. Służba zdrowia jest na skraju przepaści. Mamy państwo, które zostało całkowicie sparaliżowane i to będzie 100 dni nie tylko być może samotności, ale i smuty w Polsce, bo mogliśmy się przygotować i rząd Prawa i Sprawiedliwości...
Ale teraz plan rząd mówi, że ma i pokazuje ten plan na najbliższe tygodnie.
Tylko to już jest musztarda po obiedzie, pani redaktor, ponieważ ludzie już dzisiaj podczas tej drugiej fali koronawirusa masowo tracą pracę. Restauratorzy zapowiadają, że wielu z nich po prostu już nie wróci do swojej normalnej działalności. Podobnie będzie z wieloma sklepami, podobnie będzie z wieloma innymi firmami, a państwo Prawa i Sprawiedliwości co na to? Mówi 100 dni solidarności. No może rząd w końcu zacznie być solidarny z tymi pielęgniarkami, którym odebrał dodatki, które wywalczyła Lewica w parlamencie. Może rząd będzie solidarny w końcu z tymi restauratorami, którzy dzisiaj wychodzą na ulicę i proszą państwo o pomoc. Ten rząd ogłosił 100 dni samotności. 100
no tak,
dni...
tylko że wicepremier Gowin, panie pośle, mówi, siądziemy od poniedziałku, czyli od jutra, będziemy rozmawiać po raz kolejny z tymi branżami, które ucierpiały. Hotele, pensjonaty, stacje narciarskie będą zamknięte, bo ferii nie będzie, bo na święta nie będzie można pojechać w góry. No to nie jest trochę za późno?
No jest za późno. No proszę posłuchać górali, którzy dzisiaj rozczarowani mówią, że praktycznie ferii nie będzie, że czekali, że zarobią cokolwiek w tym sezonie. Okazuje się, że będą mieli szansę być może w ograniczony bardzo sposób przez 2 tygodnie cokolwiek zarobić, bo ferie zostały źle zorganizowane przez rządzących. No to też jest kompletnie nieodpowiedzialne, żeby puszczać wszystkie dzieci, całą młodzież z rodzicami w jednym okresie. No to zobaczymy, co się będzie działo.
Ale,
ja się
no, ale podobno nie będą mogły wyjechać na ferie. Tak wczoraj mówił premier Mateusz Morawiecki, to zarówno jeśli chodzi o jakieś wyjazdy grupowe, ale także takie rodzinne wyjazdy w góry. Stąd moje pytanie i pewnie obawy ze strony właścicieli pensjonatów, czy hoteli, czy stacji narciarskich w górach, którzy ferii nie będą mieli.
No gości na pewno będzie mniej, ale część na pewno wyjedzie. I co, premier na rogatkach rozstawi województw policję, będzie sprawdzał tablice rejestracyjne. Ciekaw jestem, jak to będzie w praktyce wyglądało, ale po tym rządzie, który prowadza nam państwo policyjne, gdzie na rozkazy polityczne policjanci biją kobiety, no dzieją się rzeczy dantejskie w tym kraju, sceny dantejskie. Ja oczekiwałbym tutaj realnego działania. Jako Lewica przedstawiliśmy plan wyjścia z pandemii, przedstawiliśmy konkretne rozwiązania. Praktycznie nic z tego ten rząd nie wykonał, bo wiedział lepiej. Jak się okazuje, niestety nic nie wiedział, bo cenę za tą bezradność tego państwa płaci pani, ja, płacimy wszyscy.
Ale były spotkania przecież u premiera Mateusza Morawieckiego w kancelarii z przedstawicielami opozycji, to co, nie udało się przedstawić swoich projektów?
Przedstawialiśmy nasze projekty i nawet przez pomyłkę PiS część z nich przegłosował, po czym się wycofał, jeśli chodzi na przykład o dodatki dla personelu medycznego. Później zostały one, jak pani redaktor dobrze wie, zabrane. Więc ja już nie liczę na tę władzę. Widać, że ona się już całkowicie zdegenerowała, jeśli chodzi o swój kontekst polityczny, jeśli chodzi o pomysły na ratowanie zachowanie państwa, to sztuczne zbijanie też statystyk, jeśli chodzi o zakażenia. No przepraszam, no, ale dobrze wiemy, że to wszystko staje się fikcją. Żyjemy w jakimś państwie, które nijak się, te komunikaty rządu nijak się mają do rzeczywistości. Wszyscy to widzimy naokoło.
Pan mówi, panie pośle, że rząd sztucznie zbija te dane dotyczące zakażeń koronawirusem. No ja mam wrażenie, że mimo wszystko, no to cały czas powyżej 20 tysięcy na dobę tych stwierdzonych przypadków, co więcej, i chyba to są gorsze informacje, każdej doby w ciągu ostatnich kilku dni umiera 500-600 osób, to są bardzo przerażające chyba jednak dane i o tym też mówią głośno lekarze, ale w tym czasie, kiedy jest ta pandemia tak bardzo silna, wicepremier Kaczyński mówi w Sejmie do opozycji, że ma krew na rękach, bo wyprowadza ludzi na ulicę, mówi tutaj oczywiście o strajkach kobiet i tak de facto doprowadza właśnie do wzrostu zakażeń, co gorsza doprowadza także do śmierci wielu osób. Pan także odebrał te słowa Jarosława Kaczyńskiego?
Odebrałem je jako przestrogę, ponieważ Jarosław Kaczyński jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, więc ma w ręku narzędzia, które mogą być bardzo niebezpieczne dla społeczeństwa. Na przykład może właśnie wyprowadzać policję, wojsko, wiele służb siłowych, które no, mogą zagrażać bezpieczeństwu społeczeństwa. A Jarosław Kaczyński wielokrotnie udowodnił już, że jest nieprzewidywalny w swoich działaniach i nie czuje się bezpiecznie na przykład na pewno w Polsce, której wicepremierem do spraw bezpieczeństwa jest Jarosław Kaczyński. I te sceny dantejskie, które widzieliśmy na ulicach, gdzie na rozkazy polityczne czy swoich dowódców, policjanci pałkami teleskopowymi czy gazem łzawiącym atakowali kobiety, no przejdą na pewno do podręczników historii, a będą obok zapisane w 2020 roku, obok tych scen, gdzie OMON w Mińsku w podobny sposób pałuje Białorusinów i Białorusinki, więc to jest przerażające i myślę, że służy także zastraszeniu tych, którzy wychodzą na ulicę, którzy sprzeciwiają się tej władzy. Ale dzisiaj kobiety pokazały nam, jak zwyciężać mamy. Musimy być i powinniśmy być z nimi solidarni, dziękować im i walczyć o inne państwo. Państwo, w którym mamy dobre usługi publiczne przede wszystkim. Dostęp do dobrego szpitala, bo pani redaktor powiedziała, że ludzie umierają. No umierają właśnie dlatego, że przez lata nie inwestowano w dobrą ochronę zdrowia.
Ale to są długie lata, panie pośle. To są wieloletnie zaniedbania. Jeszcze chciałabym wrócić do tych protestów, do tych strajków, bo pan powiedział o tym, że policja użyła pałek teleskopowych w stosunku do protestujących. To było chyba w środę w Warszawie. Czy pan podpisałby się pod wnioskiem Koalicji Obywatelskiej, która domaga się właśnie za to dymisji komendanta stołecznego policji? Czy kto inny pana zdaniem powinien za to odpowiedzieć?
Podpisałbym się pod każdym wnioskiem, który sprawi, że ludzie nie będą bici na ulicach, bo to nie jest standard nowoczesnego państwa i wszystko, co zmierza ku tej zmianie, będzie przeze mnie wspierane, więc tak, podpisałbym się pod tym wnioskiem, ale to nie chodzi tylko o komendanta stołecznego policji, bo trzeba pamiętać, że rozkazy płyną prawdopodobnie w tej sprawie z Nowogrodzkiej. Nie wierzę, że Jarosław Kaczyński nie maczał w tym palców, że nie podejmował decyzji. Pamiętajmy o tym, że Jarosław Kaczyński, jak już wspomniałem wcześniej, odpowiada za kwestie dotyczące bezpieczeństwa państwa.
Ale pan myśli, panie pośle, rzeczywiście, że Jarosław Kaczyński, wicepremier Jarosław Kaczyński, nie wiem, podniósł słuchawkę telefonu, zadzwonił do komendanta głównego policji i po to, żeby on ruszył, oczywiście mówiąc kolokwialnie, te oddziały antyterrorystów na przykład na ulicę?
Panie redaktor, nie bądźmy naiwni. Dzisiaj od Jarosława Kaczyńskiego zależy być albo nie być najważniejszych osób w państwie. Kiedy Jarosław Kaczyński podnosi słuchawkę, to drży nie tylko komendant stołeczny policji, ale i prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i premier Rzeczpospolitej Polskiej. Więc w takim państwie żyjemy. No, podnoszenie słuchawki przez jakiegoś przywódcę państwa na Białorusi, w Korei Północnej ma swój kontekst polityczny i społeczny, a w Polsce zaczynamy mieć bardzo podobny kontekst dzisiaj.
Panie pośle, chciałam zapytać jeszcze, czy pana zdaniem protesty strajku kobiet, które właściwie się nie kończą, one trwają niemalże każdego dnia i to nie tylko w stolicy, ale w wielu miastach w Polsce, kiedy one znikną z polskich ulic? Nie ma pan wrażenia, że w sprawie tego kontrowersyjnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość trochę nie wie, co ma zrobić, albo czeka, bo zarówno wyrok i orzeczenie nie jest publikowane, z drugiej strony projekt prezydenta Andrzeja Dudy, który miał być jego mniemaniu takim kompromisem, jeśli chodzi o aborcję, też właściwie utknął na razie w zamrażarce, więc być może Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę chce utrzymać to status quo, które było do tej pory.
W latach 20. XX wieku Tadeusz Boyżeleński pisał o piekle kobiet, opisując sytuację, w której kobiety nie miały równych praw, dostępu na przykład właśnie do nowoczesnej antykoncepcji czy do przerywania ciąży. I to piekło kobiet trwa do dzisiaj, więc ja mogę powiedzieć, do kiedy ja będę wychodził na ulicę. Będę wychodził na ulicę tak długo, jak Polki nie będą miały równych praw z Belgijkami, czy Szwedkami, czy Francuzkami. I to jest mój obowiązek moralny, to jest mój obowiązek solidarności z kobietami. Czy będzie rządził PiS, czy jakakolwiek inna partia, tak długo jak kobiety będą bite, będą poniżane, będą odzierane z godności, nie będą miały równych praw. Każdy mężczyzna powinien solidarnie z nimi wychodzić na ulicę i protestować. I dzisiaj oczywiście w sposób bezprecedensowy kobietom się odbiera w Polsce prawa. To nie tylko, że wyrównuje się prawa, tego się oczywiście nie spodziewamy po tym rządzie, ale odbiera im się prawa, prawa nabyte do decydowania przynajmniej w części o swoim życiu i zdrowiu. I to jest sytuacja skandaliczna i myślę, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj przeraziło się oczywiście siłą kobiet. Były dwa momenty w historii rządu Kaczyńskiego, kiedy on się wystraszył. Pierwszy to były czarne protesty, drugi to był strajk kobiet. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku to kobiety zmieniły trajektorię funkcjonowania Kaczyńskiego w polityce.
A czy Unia Europejska w jakiś sposób też może te trajektorie zmienić, zareagować, jeśli chodzi właśnie o protesty i strajki kobiet?
Unia Europejska w środę będzie wielka debata w Parlamencie Europejskim na temat rezolucji dotyczącej ograniczenia praw kobiet w kontekście przerywania ciąży. Wraz z rezolucją to będzie mocna deklaracja polityczna z pewnymi oczekiwaniami. Unia Europejska powinna dzisiaj po pierwsze bronić kwestii praworządności, a ograniczenie praw kobiet w Polsce to jest także kwestia praworządności, ale także współtworzyć wspólną politykę zdrowotną. Ja chciałbym dożyć czasu, w którym kobiety w Polsce, Polki będą miały dostęp do nowoczesnej antykoncepcji, do prawa do przerywania ciąży na takich samych zasadach jak kobiety w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Tak dzisiaj nie jest. Ubolewam nad tym i zrobię wszystko, żeby w przyszłości tak było.
I stawiamy trzy kropki, ale tematu relacji Polska-Unia Europejska nie zostawiamy. Ciąg dalszy rozmowy z europosłem Lewicy Robertem Biedroniem będzie na Radio ZPL i na naszym profilu na Facebooku. Zapraszam. Pozostając w tych relacjach, to chciałam pana zapytać, tak patrząc z punktu widzenia Brukseli i pracy w Brukseli, choć nie można odrywać Polski od Unii Europejskiej, o czym niektórzy mówią, ta sprawa dotyczy nas bardzo. Pana zdanie, będzie polskie weto w sprawie budżetu unijnego?
Jakby pani mnie
Pan
zapytała,
się uśmiecha, ale to jest bardzo poważna sprawa.
No właśnie. Jakby mnie pani redaktor zapytała miesiąc temu, czy tajniacy będą pałowali, bili pałkami kobiety na ulicach w Polsce, to pewnie bym powiedział, że nie, bo przypomina to sceny z Mińska. Więc po tej władzy, która chyba się już całkowicie pogubiła, można się spodziewać różnych rzeczy, ale ja nadal jestem optymistą i wierzę, że premier Morawiecki się opamięta i przystąpi do prawdziwych negocjacji, a nie do machania w gumofilcach szabelką na ośle i atakowaniu walki z wiatrakami. Bo to nie ma najmniejszego dzisiaj sensu. Polski rząd nie uczestniczy w realnych negocjacjach. Jedynym sojusznikiem tego rządu jest Viktor Orban.
Ale coraz mniejszym chyba, tak patrząc na to, co ostatnio mówi, troszeczkę zaczyna zmieniać strategię, przynajmniej komunikację w tej sprawie.
Który po raz kolejny, jak słusznie pani redaktor zauważyła, prawdopodobnie Polskę zostawi osamotnioną w negocjacjach. Co to będzie oznaczało dla nas? Otóż będzie oznaczało bieda budżet, budżet bardzo skromny. I dziwię się, ponieważ po pierwsze to zakłada, że jeżeli nic nie wynegocjujemy, to będziemy mieli prowizorium. Prowizorium, które wynegocjował Donald Tusk w ramach swojego budżetu. Będzie minimum, minimum będzie realizowane te fundusze, które, na które umowy już zostały podpisane, nowych żadnych nie będzie realizowane. A po drugie, zawsze ambicją kolejnych premierów było przywożenie jak najlepszego budżetu.
Ale przecież premier Mateusz Morawiecki chwalił się jeszcze jakiś czas temu nawet na sali sejmowej i mówił, jak to wspaniały budżet będziemy mieć, unijny.
Tak,
dzięki Polsce oczywiście.
No, porzucił swoje marzenia dzięki pewnie podpowiedzi Kaczyńskiego, że tutaj trzeba walczyć z Sodomą i Gomorą brukselską, że próbuje nam się narzucić jakieś wartości. Wszyscy wiemy, że to jest bzdura, opowiadanie tych wszystkich rzeczy nie ma sensu, bo ja jestem członkiem komisji budżetowej, pracuję nad przyszłym budżetem i ani razu, pani redaktor, nie słyszałem, żeby padały tam słowa o małżeństwach osób tej samej płci, o kwestiach związanych z aborcją, czy jakimś innego rodzaju tematami, które dzisiaj tak chętnie padają z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości jako warunek sine qua non otrzymania budżetu. To są bzdury, to są kłamstwa, które są tworzone na potrzeby Polski. Ja mam wrażenie, że Kaczyński już tylko dzisiaj gra do polskiej bramki, to znaczy wykreował rzeczywistość sztuczną, nieistniejącą, jeśli chodzi o negocjacje, wymyślił sobie jakieś wiatraki, ruszył z belką w gumofilcach na ośle, atakując te wiatraki.
To no nie tak, ale czy to jest pana zdaniem, panie pośle, rzeczywiście idea Jarosława Kaczyńskiego, czy, no bo pan trochę powiedział też o tym, że to jest taka walka na potrzeby wewnętrzne rozgrywek partyjnych, czy też politycznych. A jaką rolę odgrywa tutaj Zbigniew Ziobro, który wraz ze swoimi posłami i ministrami Solidarnej Polski mówi weto albo śmierć właściwie?
W kontekście europejskim zero, w kontekście polskim 1,5%, bo tak na tyle jest wyceniana jego partia dzisiaj, a w kontekście politycznym no jest tym właśnie, który straszy, który podgrzewa atmosferę, który prawdopodobnie szantażuje Kaczyńskiego. Kaczyński popełnił pewnie jeden błąd, dał się wciągnąć w tekę wicepremiera, pewnie nie miał dużego pola tam do negocjacji i dzisiaj współodpowiada za pewne decyzje, jest zajęty resortami częściowo siłowymi, a nie siedzi na Nowogrodzkiej. Jest rozgrywany przez Ziobro, przez Gowina, przez różne frakcje partyjne, z czego ja się oczywiście cieszę, bo szybciej straci władzę, ale straci na tym kraj, bo dzieją się rzeczy, które sprawiają, że po prostu będzie mniej pieniędzy. Polska tego weta oczywiście nie postawi na koniec dnia, ale będziemy osłabieni negocjacyjnie, bo stracimy czas na opowiadanie dyrdymałów, że Unia Europejska oczekuje od nas przyjęcia małżeństw osób tej samej płci i adopcji, a ten rząd nie zajmie się realnymi negocjacjami. Przy stole dzisiaj nie ma Polski w negocjacjach i to jest najbardziej zatrważające. Polska nie postawi weta, ale budżet, który przywiezie Morawiecki, nie będzie się nadawał do pokrojenia tortu z eurosami, nie będzie mógł mówić o wyciskaniu brukselki i nie będzie jest słynnego, niestety.
No pan mówi o budżecie, a czy pana zdaniem może mieć to również wpływ na to wszystko, co dzieje się w związku z pandemią? Bo kiedy słyszę wczoraj, wicepremier Jarosław Gowin mówił, że tak, teraz będziemy pomagać polskim przedsiębiorcom, tym branżom, które bardzo ucierpiały, będziemy sięgać po unijne pieniądze po to, żeby im pomóc. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no cały czas jeszcze, jak rozumiem, na talerzu są też rozmowy, na przykład w kwestii zakupienia szczepionki. Czy tego typu działania, mówię tutaj o tym grożeniu wetem, o tym braku negocjacji, o takim stawianiu się ze strony polskiego rządu, to też może wpłynąć na tego rodzaju rozmowy i decyzje?
Wpłynie przede wszystkim na to, że Polska będzie osamotniona, jeśli chodzi o negocjacje. Przypomnę, przed pierwszą falą pandemii Polska nie uczestniczyła we wspólnym zakupie sprzętu medycznego. który później chronił Europejczyków i Europejki przed koronawirusem. Polska dobrowolnie wycofała się z przetargów w tym zakresie. Dzisiaj mamy podobną sytuację, w której polski rząd na własne życzenie wypisuje się z tych wszystkich negocjacji. Ja nie słyszałem, żeby premier Morawiecki opowiadał nam dużo o Funduszu Odbudowy, o europejskim programie walki z rakiem, o programie, który będzie przeciwdziałał przemocy domowej, a w kontekście pandemii, lockdownu wiemy, że ten problem jest bardzo poważny, a Unia Europejska ma na to środki w programie, na przykład Dafne. O tym wszystkim premier Morawiecki nie rozmawia. O Ziobro, Morawiecki, pozostali koledzy z PiS-u opowiadają jakieś dyrdymały właśnie o Sodomie i Gomorze, a Polacy czekają na realne rozwiązania. Chcą wiedzieć, będziemy mieli najnowocześniejsze terapie właśnie walki z rakiem, czy będą budowane drogi, czy wystarczy pieniędzy samorządom, czy będziemy mieli remontowane szpitale, czy będą dobre szkoły i będziemy w końcu mogli mieć nowoczesną edukację, a nie edukację, w której rodzice frustrują się, że dzieci nadal są przetrzymywane w domach, bo szkoła jest jak za, nie wiem, króla Ćwieczka. No po prostu dzieją, ten rząd się pogubił. W Unii Europejskiej trzeba negocjować, jeżeli się nie negocjuje, to się przegrywa. Ten rząd nie negocjuje, więc niestety nie tylko on przegra, ale my wszyscy przegramy, bo będzie mniej euro.
A kiedy pan słyszy słowa Donalda Tuska, byłego premiera, który mówi i pisze, że w tej sytuacji kryzysu, w jakim jest Polska, właśnie nawiązując oczywiście do tej groźby weta, mówi, żeby zjednoczyła się opozycja. To chyba to nie trafia tak za bardzo na grunt polski. Mam wrażenie, że opozycja każdy sobie.
Ja nie mam takiego wrażenia. Jak obserwuję nasze prace na przykład w Parlamencie Europejskim, to blisko ze sobą współpracujemy. Rezolucje, które powstają w obronie na przykład praworządności w Polsce, czy jakichś programów, czy walka na przykład o środki unijne, jednoczy opozycję. To Prawo i Sprawiedliwość nie uczestniczy w żadnych rozmowach tam. Na polskim gruncie, myślę, widziałem ostatnio też kilka inicjatyw wspólnych opozycji. Też one są. Opozycja jest różnorodna i tą różnorodność też trzeba szanować. Lewica różni się od prawicy. My zawsze uważaliśmy na przykład, że trzeba inwestować w usługi publiczne. Gdyby tak się stało, to mielibyśmy dzisiaj inny standard opieki medycznej, mielibyśmy inny standard edukacji. Gdybyśmy dbali o dobrą szkołę, dobry urząd, dobry szpital, to pewnie bylibyśmy lepiej przygotowani na tę pandemię. Tak się nie stało. Lewica nie rządzi w Polsce od wielu, wielu lat, a prawica, która nie wierzy przez założenie, przez wartości, które reprezentuje, w inwestowanie w usługi publiczne, po prostu doprowadziła do tego, że mamy to, co mamy, że 14 milionów ludzi nie ma dostępu do transportu publicznego, dzisiaj pewnie jeszcze więcej, że kobiety...
No być może będzie jeszcze gorzej przez pandemię, nie ma pan, nie obawia się pan tego?
Ale będzie, pani redaktor, bo samorządy są niedoinwestowane też, bo w samorządach dzisiaj, mówię to jako były prezydent, w samorządach też brakuje środków i będą likwidowane linie autobusowe, będą zamykane szkoły, będą zamykane przychodnie.
Ale będzie podział Mazowsza być może.
A po co nam to? A czemu to służy? To nie uratuje żadnego życia, to nie doprowadzi do tego, że dzieci będą miały autobus do szkoły. To służy tylko i wyłącznie celom politycznym PiS-u, żeby przejmować władzę także w samorządzie, gdzie PiS jest słaby. No, to państwo, Polska została całkowicie podporządkowana Kaczyńskiemu, jego być albo nie być. On wie, że to jest jego ostatnia szansa, żeby rządzić. Drugiej takiej szansy nie będzie miał, więc doprowadził do tego, że Polska opisywana jest nie tylko przez Polki i Polaków, którzy widzą, co się dzieje, ale także na świecie jako państwo przypominające dzisiaj bardziej Białoruś niż Szwajcarię, Norwegię czy Szwecję. I to jest najbardziej zatrważająca. Ambicją zawsze nas wszystkich było to, żebyśmy ciągnęli ku kulturze Zachodu i cywilizacji zachodniej. Tak dzisiaj niestety nie jest.
Ale wie pan, że do wyborów jeszcze pewnie 3 lata, bo na razie na te przedterminowe się nie zanosi. No więc pytanie, czy rzeczywiście przez te 3 lata, jak pan mówi, Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość, czy też Zjednoczona Prawica, nie dostaną kolejnej szansy?
Myślę, że już nie dostaną. Patrząc na rozczarowanie wielu wyborców, także Prawa i Sprawiedliwości, ostatnimi decyzjami, szczególnie tym, co się dzieje w kontekście strajku kobiet, myślę, że tak się nie stanie. Ja mam też okazję teraz rozmawiać z wieloma osobami spoza wielkich miast i
Ale czy tam są
także z tych.
osoby, które głosowały kiedyś na Prawo i
No właśnie.
Sprawiedliwość? Mówię o tych osobach, które teraz wychodzą na ulicę, młodych, które do
Tak,
tej pory
zwykłe.
może mniej aktywnie rzeczywiście uczestniczyły w protestach, na przykład w obronie praworządności czy sądów.
Pani redaktor, Kaczyński stał się memem. Polityk w momencie, w którym staje się memem, staje się śmieszny dla tego młodego pokolenia. To młode pokolenie nie bardzo interesowało się tak bardzo polityką, jak być może dorośli. Kaczyńskiego pamiętają od zawsze jako rządzącego, bo PiS rządzi już wiele lat. Ale w momencie, w którym wspieranie Prawa i Sprawiedliwości, życzliwość wobec tej partii staje się obciachem, to jest początek końca tej władzy. A dzisiaj wspieranie PiS-u także w tych matecznikach pisowskich powoli staje się obciachem. Trzeba trzymać kciuki, bo to może być początek końca PiS-u, czego bardzo im życzę.
No tak, ale żeby był początek końca Prawa i Sprawiedliwości, to jeszcze musi być silna opozycja, do czego wrócę. Więc jaki państwo mają jako lewica pomysł na te 3 lata? Bo mam wrażenie, że z tych 3 tenorów lewicy, czyli pana, Adriana Zandberga i Włodzimierza Czarzastego, to właściwie w tej chwili na tej arenie politycznej polskiej to pierwsze skrzypce gra Włodzimierz Czarzasty. To jak to jest z tą lewicą?
Podzieliliśmy się zadaniami, więc jak ja bym Włodzimierza Czarzastego nie atakował, pani redaktor.
Ale ja nie atakuję,
Może
broń
się to
Boże.
różnie skończyć.
Po ostatnich protestach nawiązuje pan do tego. ale serio,
Ja zadaję
jaki jest plan
serio te
lewicy, tak? Bo
parę.
mówiło się o tym też, że dojdzie do połączenia wiosny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To na jakim to jest etapie w tej chwili? Bo nie chce mi się wierzyć, że na drodze państwu stanęła pandemia.
Stanęła pandemia, na pewno nie Włodzimierz Czarzasty. To jest niestety wina pandemii. Sądy działają bardziej, niestety wolniej. Można to sprawdzić. Nasza partia niestety nie została jeszcze całkowicie zarejestrowana przez sąd i czekamy na rejestrację. W grudniu planowaliśmy kongres założycielski. Tak się nie stanie ze względu na pandemię, więc łączymy nasze siły. Jak pani sprawdzi, nasze biura poselskie, mamy wspólne biura poselskie, mamy wspólne biura już dzisiaj, często praktycznie w każdej części naszego kraju. Mamy wspólny klub parlamentarny, świetnie pracujący, więc pracuje nam się bardzo dobrze. Lewica w końcu się zjednoczyła, a lewica zawsze wygrywa, kiedy jest zjednoczona, a przegrywa, kiedy jest podzielona. Wyciągnęliśmy z tego porządną lekcję, dostaliśmy niezły łomot w przeszłości, chociaż kilka sukcesów także po drodze było. I trzeba pamiętać też o kilku ważnych rzeczach. Jeżeli chcemy żyć w państwie, które będzie się integrowało z Unią Europejską, chcemy żyć w państwie, które będzie przyjmowało często te wartości, o które walczymy na ulicach, no to lewica jest w stanie o to walczyć. To lewica wprowadzała Polskę do NATO, to lewica wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej, to lewica dała Polsce konstytucję, którą bronimy i najbardziej popularnym prezydentem III Rzeczpospolitej nadal jest
Ale czy
Aleksander
lewica
Kwaśniewski.
jest w stanie zawalczyć o wygrane wybory, mając 3 przywódców na górze?
Oczywiście, że jest. Nam się
Czy jednak
świetnie pracuje.
tak trochę nawiązując do tego, co pan powiedział, pół żartem, pół serio, trzeba oddać Włodzimierzowi Czarzastemu pierwsze skrzypce?
A jemu trzeba oddawać zawsze pierwsze skrzypce, bo jest też marszałkiem, więc tu trzeba z godnością podchodzić do pana marszałka. Ale tak na serio, nam się dobrze pracuje w takiej kompozycji. Podzieliliśmy się zadaniami. Ja jestem bardzo aktywny na tym polu, także europejskim. Drużyna wiosenna ciężko pracuje w parlamencie. Zresztą widzicie państwo, to naprawdę już jest inna polityka. Z tej drużyny wiosennej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Joanna Scheuring-Wielgus, Krzysiek Śmiszek, wiele fantastycznych polityków, którzy dzisiaj działają w tej polityce i walczą o sprawy ważne. No i jest Razem, jest PPS, jest SLD. Tam są fantastyczni ludzie. Jestem przekonany, że będziemy dobrze przygotowani do wyborów, a pracujemy już ze sobą dłuższy czas i się znamy jak łyse konie, więc będziemy jeszcze lepszym zespołem i będziemy prawdziwą mieszanką wybuchową, która pogoni ten rząd i sprawi, że Polska zacznie w końcu przyjmować te postępowe, dobre rozwiązania dla Polski i dbać o dobre usługi publiczne.
A
Dobry szpital, dobrą
kiedy ta
szkołę.
mieszanka wybuchowa, jak pan mówi, powstanie partią, zostanie partią w końcu?
Nie wiem, panie redaktor, chciałem, żeby jak najszybciej to nastąpiło. No, to niestety jest decyzja sądu. Też się już nie mogę doczekać tej decyzji i to jest decyzja także pewnych przepisów związanych z pandemią. Nie możemy zorganizować kongresu, nie możemy wybrać nowych władz. Najpierw decyzja sądu, później kongres, a później całkowite zjednoczenie, ale też proszę popatrzeć, jak nam się pracuje w klubie. U nas naprawdę ta współpraca wygląda rewelacyjnie. Jeżeli to się przełoży na funkcjonowanie partyjne, no to będzie mocna dzisiaj jeszcze trzecia siła polityczna, a wierzę, że w przyszłości pierwsza siła polityczna, bo w Polsce ludzi, którzy wierzą w państwo równe, sprawiedliwe społecznie, wolne, postępowe, takie prawdziwie europejskie, jest naprawdę bardzo wielu.
To czekamy na powstanie partii. Europoseł Lewicy Robert Biedroń był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia dla pani i dla wszystkich państwa.
Dla pana również, bo tego musimy sobie dzisiaj wszyscy życzyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Raz jeszcze.
Dziękuję.